Pozdrawiamy słuchaczy zza oceanu i zapraszamy do wysłuchania wiadomości.
Premier Mateusz Morawiecki poinformował o pierwszych zmianach w swoim rządzie.
Nowym rzecznikiem Rady Ministrów zostanie poseł PiSu Joanna Kopcińska. Do tej pory wiceszefowa Sejmowej Komisji Zdrowia i członek Komisji Śledczej do spraw Amber Gold. Zastąpi na tym stanowisku Rafała Bochenka. Premier podziękował mu za dotychczasową pracę i poinformował, że Bochenek pozostanie w jego kancelarii.
Pan minister Bochenek zostaje w kancelarii, zostaje też jako minister, jako podsekretarz stanu, będzie bardzo blisko współpracował, będzie również współpracował ze mną. I na rzecznika rządu, sekretarza stanu, chciałbym przedstawić Państwu panią Joannę Kopcińską. Pani minister, pani rzecznik jest posłem ziemi łódzkiej, jest również członkiem specjalnej komisji sejmowej do spraw badania nieprawidłowości Amber Gold.
Premier Mateusz Morawiecki oświadczył też, że poseł Marek Suski zostanie szefem jego gabinetu politycznego.
Parlamentarzysta pełni funkcję wiceszefa klubu PiS i członka Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Amber Gold. Zastąpi Elżbietę Witek, którą prezydent na wniosek premiera odwołał z urzędu ministra.
Z kolei wiceminister obrony Michał Dworczyk zostanie szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zastąpi na tym stanowisku minister Beatę Kempę, która pozostaje w KPRM-ie w randze sekretarza stanu.
Marszałkowie Sejmu i Senatu podpisali porozumienie o strategicznej współpracy z szefem parlamentu Gruzji. Wydarzenie odbyło się w polskim parlamencie.
Marszałek Sejmu Marek Kuchciński powiedział po podpisaniu dokumentu, że to porozumienie traktowane jest jako zapowiedź utworzenia Zgromadzenia Parlamentów Polski i Gruzji.
Wskazał też, że Polska traktuje pogłębienie współpracy obu krajów jako wzmacnianie współpracy państw całej Europy Środkowej i Wschodniej.
Kierujemy się zasadą równi z równymi, wolni z wolnymi i uważamy, że tę zasadę i współpracę gospodarczą, społeczną, polityczną w każdym obszarze naszej aktywności. Ta współpraca powinna charakteryzować się i powinna obejmować wszystkie państwa kontynentu europejskiego bez względu na ich wielkość. Szczególnie zależy nam na współpracy z Gruzją.
Szef parlamentu Gruzji Irakli Kobachidze podkreślał, że dla Gruzji niezwykle ważne są relacje z Polską oraz że cieszy go dynamiczny rozwój relacji polsko-gruzińskich.
Kobachidze spotkał się też dzisiaj z premierem Mateuszem Morawieckim. Szef polskiego rządu potwierdził w trakcie spotkania wsparcie naszego kraju dla euroatlantyckich aspiracji Gruzji.
Liczba osób płacących alimenty wzrosła o ponad 100%, poinformował minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.
W Warszawie razem z szefową resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietą Rafalską wziął udział w konferencji dotyczącej zmiany przepisów poprawiających efektywność dochodzenia świadczeń alimentacyjnych.
Nowela przepisów kodeksu karnego w tym zakresie weszła w życie pod koniec maja i umożliwiła m.in. ściganie rodziców, którzy przez 3 miesiące zalegają z płaceniem alimentów. Po zmianach za takie działanie grozi kara nawet do roku więzienia.
Minister Zbigniew Ziobro zapowiedział kolejne kroki legislacyjne, które spowodują, że w jeszcze większym stopniu polskie dzieci będą objęte ochroną.
W tej sprawie bardzo intensywnie współpracujemy z Ministerstwem Rodziny, z panią minister Elżbietą Rafalską i chcemy zapewnić, że będą kolejne kroki legislacyjne, które spowodują, że jeszcze w większym stopniu polskie dzieci będą objęte ochroną. Ten obowiązek alimentacyjny będzie przez polskie państwo gwarantowany, że ten rodzic, który wziął na siebie ciężar wychowania, będzie miał wsparcie strony drugiego rodzica. I to też może nie jest najważniejsze w tej sprawie, ale ma znaczenie, że również państwo jako podatnicy nie będą zobowiązani, jak to ma miejsce dziś, łożyć się w tak znacznym stopniu na wywiązywanie się z obowiązków alimentacyjnych za tych rodziców, którzy są po prostu nieuczciwi w stosunku do własnych dzieci.
Jeśli osoba uchyla się od płacenia alimentów, to drugi rodzic może wtedy otrzymać świadczenie z Państwowego Funduszu Alimentacyjnego.
Według danych resortu sprawiedliwości każdego roku wydatki budżetu państwa na ten cel wynoszą ponad 10 miliardów złotych.
W Warszawie ruszył pilotaż programu noszenia przez policjantów kamer na mundurach. Jako pierwsi wyposażeni w urządzenia rejestrujące dźwięki i obraz zostaną policjanci z 3 garnizonów: Stołecznego, Dolnośląskiego i Podlaskiego.
to element planu modernizacji służb mundurowych na lata 2017-20. Zakupiono 3 typy kamer do mundurów z wyświetlaczem, bez wyświetlacza i z podglądem online. 3 garnizony otrzymają 2 typy kamer.
W Komendzie Stołecznej Policji odbyła się odprawa dotycząca bezpieczeństwa w okresie świątecznym. W spotkaniu uczestniczył szef MSWiA Mariusz Błaszczak.
Nagrywanie przebiegu interwencji policyjnej zwiększa poczucie bezpieczeństwa i działa prewencyjnie wobec obu stron, powiedział minister.
Pierwsze patrole w Warszawie wyruszą do służby wyposażone właśnie w kamery rejestrujące obraz i dźwięk. To jest dla mnie symbol modernizacji służb mundurowych. Od początku tego roku obowiązuje ustawa, program modernizacji służb mundurowych. To są konkretne pieniądze, 9 200 000 000 zł dla służb nadzorowanych przez ministra spraw wewnętrznych i administracji w ciągu 4 lat przeznaczonych na infrastrukturę, więc przywracamy likwidowane przez poprzedni rząd koalicji PO-PSL posterunki policji. Kupujemy nowy sprzęt, nowoczesny sprzęt dla funkcjonariuszy, a także program modernizacji służb mundurowych zawiera część dotyczącą podwyższenia wynagrodzeń funkcjonariuszy.
Szef MSWiA chce, by po programie pilotażowym powstały stosowne analizy i wnioski, a od przyszłego roku kamery były wykorzystywane we wszystkich garnizonach na terenie kraju. Kamery na mundurach policjantów są wykorzystywane m.in. w Stanach Zjednoczonych czy we Włoszech.
Odnosząc się do zapewnienia bezpieczeństwa podczas świąt, minister Błaszczak poinformował, że na ulicach polskich miast będzie w tym czasie o 30% więcej patroli, a służbę pełnić będzie 4000 policjantów na dobę.
Ciepłych i dobrych świąt i jak najlepszej służby w 2018 roku życzył żołnierzom prezydent Andrzej Duda. W Warszawie wraz z pierwszą damą wziął udział w świątecznym i ekumenicznym spotkaniu z żołnierzami.
W swoim przemówieniu prezydent zwrócił uwagę na fakt, że środowisko żołnierskie jest szczególne ze względu na swoją gotowość do służby ojczyźnie.
Dziękował im za służbę i poświęcenie. Podkreślał, że służba żołnierska związana jest bardzo często z oddaleniem od domu i z niepokojem najbliższych.
Prezydent złożył także życzenia żołnierzom i pracownikom cywilnym wojska, zarówno służącym w kraju, jak i na zagranicznych misjach.
Chciałem życzyć wszystkim polskim żołnierzom jak najlepszej służby w 2018 roku, roku rzeczywiście szczególnym, bo roku stulecia odzyskania niepodległości, gdzie etos żołnierza polskiego ma tak szczególny wymiar, bo przecież to nie kto inny, lecz polscy żołnierze, legioniści, a później ponadmilionowa polska armia odzyskała ojczyznę po 123 latach zaborów, a później obroniła ją i wywalczyła jej granice. Więc jest to rok dla polskiego wojska absolutnie szczególny.
Prezydent Andrzej Duda wyraził nadzieję, że w przyszłym roku w związku z obchodami rocznicowymi polskie wojsko zostanie w szczególny sposób docenione.
W uroczystym spotkaniu oprócz pary prezydenckiej wzięli też udział m.in. szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch, dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych generał Jarosław Mika, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej generał brygady Wiesław Kukuła.
Około 4,5 tysiąca medyków w ponad 50 miastach zrezygnowało już z dodatkowych dyżurów w klinikach i przychodniach. To grozi paraliżem placówek służby zdrowia, alarmują lekarze z Porozumienia Zawodów Medycznych.
W ramach kontynuacji protestu medycy korzystają z możliwości wypowiadania tzw. klauzul opt-out. Oznacza to, że zamierzają pracować nie więcej niż 48 godzin tygodniowo. Chcą zwiększenia nakładów na zdrowie.
Sytuacja najgorzej przedstawia się w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Tam niemal wszyscy lekarze wypowiedzieli klauzulę opt-out.
Obecny kryzys w służbie zdrowia jest efektem zaniedbań z ostatnich 30 lat, ocenił Damian Patecki, przewodniczący zarządu Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.
Warto tutaj zwrócić uwagę, że trudno winić pracowników za to, że nie chcą pracować dłużej niż 200 godzin w miesiącu, że nie czują się na to na siłach. bo przecież za organizację ochrony zdrowia odpowiadają czy to dyrektorzy szpitali, czy też poszczególne rządy, które przez ostatnie 30 lat nie zrobiły nic, żeby tą sytuację unormować, bo to nie jest tylko kwestia obecnego rządu, ale też poprzedników, którzy zakładali, że ochrona zdrowia to jest coś takiego, co tylko przynosi koszta i czym nie trzeba się zajmować. Sytuacja oczywiście jest poważna.
Porozumienie lekarzy OZZL prowadzi regularne rozmowy z ministrem zdrowia Konstantym Radziwiłłem na temat sytuacji w służbie zdrowia. Kolejne spotkanie planowane jest na najbliższy czwartek.
Strona społeczna oczekuje konkretnych działań, które będą mogły zapobiec paraliżowi szpitali, między innymi w związku z wypowiadaniem przez lekarzy klauzuli opt-out.
W Szczecinie podpisano umowy na realizację dwóch odcinków drogi ekspresowej S3 w województwie zachodniopomorskim.
Pierwszy kontrakt dotyczy budowy odcinka Brzozowo-Miękowo. Jego długość to około 22 km. Drugi natomiast przewiduje rozbudowę odcinka Miękowo-Rześnica o długości 19 km.
Obydwa są położone między Szczecinem a Świnoujściem. Wykonawcą inwestycji jest Budimex S.A.
W uroczystości podpisania umów uczestniczył minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk oraz wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński.
Budowa dróg na Pomorzu Zachodnim ma znaczenie dla gospodarki całego kraju, powiedział wiceszef resortu Andrzej Adamczyk.
Wszystkie te inwestycje, które tutaj mają miejsce, mają przede wszystkim na celu zwiększenie atrakcyjności gospodarczej tegoż regionu. Droga ekspresowa S3 jest drogą życia Pomorza Zachodniego, jest drogą życia zachodnich regionów naszego kraju. Jest taką samą drogą życia jak droga Via Carpatia na wschodzie naszego. To są drogi, które łączą Bałtyk z morzami południowymi. Inwestowanie w takie obszary jak Pomorze Zachodnie, po raz kolejny powtórzę i będę stale powtarzał, to polska racja stanu, to inwestowanie w polską gospodarkę, to inwestowanie w przyszłość pokoleń Polaków, nie tylko na Pomorzu Zachodnim, ale w całym naszym kraju.
Nowe odcinki drogi ekspresowej S3 w województwie zachodniopomorskim zostaną oddane do użytku w połowie 2021 roku.
Droga ekspresowa S3 jest głównym korytarzem łączącym port w Szczecinie i Świnoujściu z południem Europy.
Minister Adamczyk poinformował również, że finalizowane są przygotowania do budowy całej S3 od Bałtyku do granicy z Czechami.
Polski Instytut Piłsudskiego w Londynie może zostać zamknięty. Z obecnie posiadanych środków placówka jest w stanie utrzymać się do połowy przyszłego roku. O sprawie informuje nasz dziennik.
Instytucja finansowana jest z małych datków przekazywanych przez lokalną społeczność. Na co dzień Instytut prowadzi m.in. zajęcia edukacyjne dla dzieci z polskich szkół sobotnich, wykłady oraz zbiórki harcerskie. Ponadto organizuje szereg akcji kształtujących wizerunek Polski w Wielkiej Brytanii.
Naprzeciw problemom finansowym, z jakimi boryka się m.in. Instytut Piłsudskiego w Londynie, wychodzą polscy senatorowie. W Izbie trwają prace nad projektem noweli ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturowej.
Przepisy rozszerzają zakres wsparcia dla placówek działających za granicą na rzecz kultury polskiej, tłumaczy senator Prawa i Sprawiedliwości Michał Seweryński.
Te instytucje mogą dostawać pieniądze na różne programy swojego działania, na konserwację zabytków na przykład, ale przede wszystkim na takie bieżące wydatki związane z utrzymaniem tych instytucji, zatrudnienie, remonty na przykład i inne, to polskie prawo nie jest przygotowane na taką pomoc, ponieważ to nie są instytucje polskie, tylko instytucje zagraniczne działające na rzecz kultury polskiej. One wszystkie są pod opieką Senatu, który ze specjalnie w tym celu utworzonego budżetu udziela im pomocy na działalność, ale nie wszystkie formy działalności były do tej pory objęte naszymi przepisami.
Londyński Instytut Piłsudskiego wywodzi się z założonego w 1923 roku Instytutu Badania Najnowszej Historii Polski w Warszawie.
Imię Piłsudskiego otrzymał po śmierci marszałka. Instytut po wybuchu wojny przeniósł się na emigrację i w 1947 roku wznowił działalność pod obecną nazwą.
Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.